Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna. Jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Możemy powiedzieć, że dziś mamy podwójną uroczystość, ponieważ z jednej strony przeżywamy pierwszą sobotę miesiąca, a z drugiej strony święto Matki Bożej Różańcowej. I to wszystko nam się pięknie ze sobą łączy, bo przecież to Maryja, która objawiła się w Fatimie, to Maryja, która poprosiła o nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, aby wynagradzać za grzechy, aby prosić o nawrócenie biednych grzeszników, ta sama Maryja prosiła, aby nie tylko w październiku, ale abyśmy codziennie odmawiali różaniec. I w Fatimie Maryja mówiła, jak wielką moc ma modlitwa różańcowa, że przez różaniec można uprosić pokój dla świata, że przez różaniec można uprosić nawrócenie dla biednych grzeszników, a siostra Łucja mówiła, że nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać za pomocą różańca świętego. Dzisiejsze święto Matki Bożej Różańcowej jest pamiątką zwycięstwa wojska chrześcijańskiego nad wojskiem islamskim. To jest tak zwana bitwa pod Lepanto, bitwa morska, kiedy wydawało się, że właśnie islam przezwycięży chrześcijan. Wtedy papież Pius V wzywał cały chrześcijański świat do modlitwy różańcowej, abyśmy odmawiali różaniec. Cały świat chrześcijański łączył się na modlitwie różańcowej do Matki Bożej i Kościół został ocalony. Ta bitwa w cudowny sposób została zwyciężona, a to zwycięstwo przypisano właśnie Matce Bożej i modlitwie różańcowej i tą pamiątkę obchodzimy. I tu widzimy właśnie tą wielką moc modlitwy różańcowej. Już tutaj opowiadałem o tym cudzie, który wydarzył się w tej parafii Garnek, ale pewnie jeszcze i tak nie wszyscy to słyszeli, więc jeszcze raz powtórzę właśnie te świadectwo z parafii Garnek podczas II wojny światowej, kiedy właśnie w tej parafii modlono się na różańcu i z tej parafii nikt nie zginął. Parafia ta nazywa się Garnek. Leży w centrum Polski, około 70 km od Warszawy. W 1939 roku liczyła 7 tysięcy mieszkańców. Dnia 1 września 1939 roku, gdy Niemcy zaatakowały Polskę, w parafii tej proboszczem był bardzo mądry i pobożny kapłan. W tym tragicznym dniu w tamtejszym kościele zgromadziło się trochę ludzi na mszy świętej. Był to pierwszy piątek miesiąca. Proboszcz do zgromadzonych w kościele ludzi powiedział wtedy takie słowa: Dziś Niemcy pod wodzą Hitlera zaatakowały Polskę. Hitler to człowiek opętany przez szatana. Hitler wyrządzi straszliwe zło Polsce i całej Europie. Zginą miliony ludzi. Europa ulegnie wielkiemu zniszczeniu. Czy jest jakiś ratunek? Czy możemy uniknąć śmierci, uratować nasze domy, gospodarstwa, zakłady pracy? Tak, jest ratunek. Tym ratunkiem jest różaniec przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem. Od dzisiaj aż do końca wojny, a nie wiemy, ile będzie trwać ta wojna, każdego dnia w naszym kościele będzie odmawiany różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Zapraszam wszystkich każdego dnia na to nabożeństwo. Wojna trwała 6 lat. Różaniec w tym kościele trwał 6 lat codziennie. Proboszcz podał ludziom godziny nabożeństwa. Na to nabożeństwo ludzie zaczęli przychodzić, odmawiali cząstkę różańca. Po różańcu proboszcz udzielał błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Początkowo ludzi było niewiele, ale w miarę upływu wojny przychodziło coraz więcej. Kościół codziennie był zapełniony ludźmi. Gdy spostrzeżono, jaka jest potęga tego nabożeństwa, to znaczy, że nikt z tej parafii nie zginął. W innych zginęło już wielu. Na różaniec codziennie gromadziło się tyle ludzi, że Kościół nie mógł wszystkich pomieścić. Nie było w Polsce miejscowości, do której by nie dotarli żołnierze niemieccy w czasie wojny. Nawet do najdalej położonych wiosek, 300-400 kilometrów od Warszawy. Docierali nawet do tych wiosek, które nie miały szosy, dojeżdżali tam końmi. A ta parafia leży w centrum Polski, tak blisko Warszawy. Więc jak wielka jest potęga modlitwy różańcowej w kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Z tej parafii, nawet jak ktoś się dostał w niewolę, czy to do właśnie łagrów, czy to do obozów innych, to wszyscy właśnie powrócili. Nikt w czasie wojny, II wojny światowej z tej parafii nie zginął. I znowu kolejny cud, który jest przypisany Matce Bożej i modlitwie różańcowej. I w tym miesiącu na nowo chcemy sobie uświadomić, jak wielką moc ma różaniec i z jeszcze większym zapałem, z jeszcze większą gorliwością i z jeszcze większą wiarą właśnie chcemy odmawiać codziennie różaniec. Ale pamiętamy o tej złotej zasadzie, którą powiedział święty Ignacy. Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, ale pracuj, działaj, czyń, jakby wszystko zależało od Ciebie. Modlitwę zawsze trzeba łączyć z naszą pracą, z naszymi uczynkami, z naszym konkretnym życiem, z naszym wysiłkiem. Dlatego właśnie chcemy sobie jeszcze powiedzieć dwa słowa właśnie na temat małżeństwa, żeby właśnie ten męski różaniec, który przeżywamy, żeby on owocował również w naszych rodzinach. Kiedy, drodzy panowie, przynajmniej niektórzy albo większość z was zawieraliście sakrament ślubu, to ślubowaliście swojej żonie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Takiej przysięgi nie składaliście nikomu innemu. Swojej mamie nie składaliście takiej przysięgi. Swoim dzieciom nie składaliście takiej przysięgi. Taką przysięgę składa się tylko i wyłącznie swojej żonie, że będę cię zawsze kochał, zawsze tobie wierny, zawsze uczciwy, że chcemy wytrwać w zdrowiu, w chorobie, w dobrej, złej doli, aż do końca życia. Tylko żonie przysięgaliśmy, wyznając, że to teraz żona jest dla nas najważniejszą osobą. Najważniejszą osobą w życiu. Jeszcze to na głos mówimy wobec całego świata, żeby każdy słyszał, żeby nie było wątpliwości. Mówimy to, żona jest dla mnie najważniejsza od tego momentu. I właśnie po tych latach małżeństwa, które przeżyliście, to właśnie chcemy sobie się zapytać, czy tak jest, bo zobaczmy, że w rzeczywistości to po prostu nie zawsze tak jest. Pierwsza rzecz, ślubujemy żonie, a niektórzy mężczyźni na przykład, mimo tego, że ślubowali żonie, to i tak bardziej słuchają swojej mamy. Do mamy trzeba zadzwonić, z mamą trzeba się skonsultować, mamy zdanie bardziej się liczy, mamę trzeba bardzo często odwiedzać, prawda? Co mama powie, to ja później to jakoś dożonię. Niektóre kobiety mówią, proszę księdza, ja już wiem, mój mąż, które to słowa on mówi sam od siebie, a które mamusia mu powiedziała na przykład i on później po rozmowie z mamusią przychodzi, jakieś tam inne zasady do domu wprowadza. Mam taką też znajomą rodzinę, która teraz powiedziała, młoda rodzina, ale już mają też czwórkę dzieci i mówią, proszę księdza, my sobie tak teraz zrobiliśmy takie pół roku przerwy od rodziców. Zadzwoniliśmy, powiedzieliśmy, że przez pół roku nie będziemy się spotykali, nie będziemy dzwonili, żeby oni też nie przyjeżdżali, my nie będziemy przyjeżdżać. Przez pół roku chcemy, bo widzieliśmy, zauważyliśmy, zdaliśmy sobie sprawę, że oni nam za bardzo tutaj się wtrącają, trochę mieszają, że po tych spotkaniach z rodzicami nasza rodzina jest taka rozbita. Na pół roku, żeby jeszcze bardziej zjednoczyć się w rodzinie, postanowiliśmy po prostu na razie z rodzicami ten kontakt, tak, oczywiście w takiej normalnej, pokojowej atmosferze, poprosić tak o takie pół roku dla siebie. Czy my byśmy tak potrafili, że na przykład ty dla żony, że żona ci powie mężu, no z tą mamą to naprawdę, ty cały czas po prostu kłótnia, bo mamusia, cały czas do tej mamusi i tak dalej. Jakby cię poprosiła żona, tak? O takie pół roku, zróbmy sobie takie pół roku bez mamusi. Oczywiście zakładając, że mamusia nie jest chora, że nie trzeba jej tam po prostu opiekować się, robić zakupów, może podawać leków i tak dalej. Pod warunkiem, że jest zdrowa i tak dalej. Czy byśmy potrafili, tak? Powiedzieć, dobrze żono, ty jesteś dla mnie najważniejsza, więc dla ciebie potrafię te pół roku tak, żebyśmy bardziej my się zjednoczyli, tak? Razem tutaj w jedno potrafię tak to zrobić. Więc to taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, o którą często są też problemy i kłótnie, to jest alkohol. Tak, nie tylko tutaj jest mowa o alkoholizmie, ale też po prostu tak o takim, po prostu alkohol, tak, że przyczyną wielu kłótni w małżeństwie jest alkohol. I teraz, skoro na przykład to żona jest tą najważniejszą osobą w moim życiu, tak, żonie ślubowałem, chcę, żeby żona była szczęśliwa ze mną, chcę, żeby jej się ze mną dobrze żyło, to skoro widzę, że ten alkohol jest naprawdę przyczyną kłótni, że przyczyną płaczu, tak, przyczyną cierpienia, no to dla tej żony, której kocham, której ślubowałem, to czy nie mógłbym zerwać z tym alkoholem? Czy jakoś, nie wiem, ustalimy razem z żoną, że na przykład, dobrze, napije się na przykład na jakichś uroczystościach rodzinnych, ale pije do momentu, aż ty mi powiesz stop. Jak ty mi, żono, powiesz, już ci wystarczy, to już przestaje. Mamy to ustalone, żeby nie nadużyć. Czy bym potrafił? Jeżeli nie, no to znaczy znowu, że to alkohol jest ważniejszy dla mnie niż żona i niż rodzina, a naprawdę wiele małżeństw, wiele rodzin przez to bardzo cierpi. Kolejną taką sprawą to jest przebaczenie. Zobaczcie, że my nawet sobie przebaczymy, tak? My nawet sobie przebaczymy, będą kłótnie w małżeństwie, dobrze, jakoś tam przejdziemy do codzienności, dalej rozmawiamy, ale niech będzie jakaś kłótnia, to potrafimy czasami wypominać coś po wielu latach. A bo ty kiedyś to i to zrobiłeś, albo ty jesteś taka, albo ty to. I potrafimy, niby to już jest przebaczone, ale do tego wracamy. To oczywiście dotyczy zawsze dwóch stron. Ale jeżeli było coś między nami nie tak, to trzeba by to po prostu porozmawiać, wyjaśnić sobie, przebaczyć i nigdy więcej do tego nie wracać. Nawet w jakiejś kłótni, nawet w jakichś nerwach gryźć się w język i do tego nie wracać. Ktoś, kto nawet zawinił, ale żałował z chęcią poprawy, przeprosił mnie, ja przebaczyłem, to teraz nie mam prawa mu znowu tego wypominać. I znowu tak, coś, co już darowałem przebaczenie, to ja dalej jakby odbieram to przebaczenie i dalej mu wypominam i dalej tą szpilkę wbijam w jego serce. Więc to jest bardzo ważne też, że właśnie to przebaczenie musi po prostu tak być, wiadomo, niektórzy mówią, że to nie jest, że zapomnienie. No możesz to pamiętać, tak? Jakieś zaufanie na pewno cierpi na jakichś różnych takich naszych zgrzytach. Ale ja tego nie chcę wypominać. Kolejną rzeczą jest, jak ważna jest rozmowa. W domowym kościele, czy ktoś zna, czy nie zna tą wspólnotę, czy ktoś lubi, czy nie lubi, ale oni mają tam taką jedną, przynajmniej jedną, bardzo fajną rzecz. Tak zwany dialog małżeński. Że raz w miesiącu małżeństwo, mąż z żoną, mają zapalić świeczkę, która symbolizuje Jezusa Chrystusa, obecność, czyli zapalamy świeczkę, czyli zapraszamy Pana Jezusa, żeby był tutaj razem z nami. Krótka modlitwa na początek. Siadamy i rozmawiamy. Siadamy i rozmawiamy. Najpierw sobie można podziękować na przykład, tak? Żono, dziękuję Ci na przykład, że to i to zrobiłaś. Żono, naprawdę, jak Ty się tymi dziećmi zajmujesz, to po prostu tak wielką radość mam w oczach. Żono, jak Ty po prostu pięknie przygotowałaś ostatnio jakąś uroczystość naszą rodzinną, za to Ci dziękuję. A żona powinna podziękować mężowi. I wtedy my wiemy, aha, czyli mojej żonie to sprawia przyjemność, bo ona mi powiedziała, że za to mi dziękuję, tak? Czyli wiem, co mogę zrobić, żeby mojej żonie było szczęśliwie, radośnie, prawda? Ja wiem, co jej sprawia przyjemność. Ale później przechodzimy też do tych trudnych spraw. I na przykład mówimy tak, w drugą stronę, żono, ale to i to na przykład, tak, mnie zabolało. Czyli też nie mówimy, jak ty mnie denerwujesz, jak ty mnie wkurzasz, prawda? Ty mnie zdenerwowałaś, ty źle to zrobiłaś. Nie, tylko mnie to zabolało, prawda? Ja się źle poczułem na przykład. Żono, ja się boję nawet, na przykład to w dwie strony. Żono, ja na przykład, nie, że ty mnie zdradziłaś, na pewno, domyślam się tego. Tylko żono na przykład, tak? Ja się boję, ja jestem o ciebie zazdrosny. Ja czasami mam takie myśli, że ty mogłaś mnie zdradzić, tak? Ja. I teraz druga strona, jakby żona wam tak powiedziała, mężu, ja się boję o nasze małżeństwo, ja się boję, czy ty przypadkiem mnie nie zdradzasz. Ale ja, czyli ja ciebie nie oskarżam, tylko to ja się boję, to we mnie jest taki lęk. A wtedy druga strona powinna nie obrażać się, co ty wygadujesz, tylko po to zapraszamy Pana Jezusa, żeby On nam pozwolił rozmawiać. I wtedy druga strona powinna zapewnić, na przykład tak, żono, ja ciebie nigdy w życiu, jesteś dla mnie najważniejsza, ja po prostu z tobą będę zawsze, tak, ja ciebie kocham, nigdy ciebie nie zostawię. Po prostu tak, nie myśl o takich głupotach, bo ja ciebie nigdy nie zostawię, prawda? Jak nam żona coś mówi, że no ty mnie nie kochasz, tak, no to po to mówi, żeby jeszcze więcej tych dobrych słów, żeby jeszcze więcej tych zapewnień, że nigdy nie zostawię, żeby mogła się czuć pewna, że na pewno jestem przy tobie, na pewno cię nie zostawię, nie, na pewno nie odejdę. I tak samo to w drugą stronę działa. Czyli zobaczcie ten dialog małżeński. On ma nam pokazać, jakie są dobre strony, co ja mogę robić w tym małżeństwie, co ja mam robić, żeby moja żona była na przykład ze mną szczęśliwa i na odwrót, a z drugiej strony pokazać wady, co moją żonę we mnie denerwuje. Mnie to nie denerwuje, tak normalnie, tam jakiś tam, nie wiem, czy bałagan, czy jakoś moje takie podejście do życia i tak dalej. Dla mnie to jest fajne, ale może moją żonę to denerwuje i może to nawet nie jest grzeszne. Ale dlatego, że moją żonę to denerwuje, to ja postaram się nad tym popracować, żeby jej ze mną było lepiej, żeby jej się dobrze ze mną żyło. Jeżeli to nie jest grzeszne, nic grzesznego nie prosi, postaram się to zmienić, postaram się nad tym popracować. I taki dialog małżeński też można zakończyć jakimś konkretnym postanowieniem, prawda? Albo na przykład oddzielnie mąż sobie robi, oddzielnie żona, albo wspólnie razem sobie robimy jakieś konkretne postanowienie i pomodlimy się, żeby Pan Bóg nam w tym pobłogosławił. A niektóre małżeństwa nawet w domowym kościele mówią, że dobry dialog małżeński kończy się w łóżku. Ale to już mówiąc tak żartobliwie, ale to faktycznie takie świadectwo, tak, że to zbliża, po prostu, że to zbliża. Ale jest Pan Jezus, jest ta świeca, i my rozmawiamy, a nie kłócimy się, ustalamy, wyjaśniamy, nie oskarżamy się. I właśnie czy my potrafimy rozmawiać, że często zobaczcie, jak wiele jest tych kłótni w rodzinie, w małżeństwie, kłótni, z których kompletnie nic nie wynika, tylko rany. Tylko znowu się ranimy, ale to nic nie jest ustalone, nic nie jest poprawione i cały czas po prostu do tego samego wracamy. Więc dialog taki małżeński, taka rozmowa, nie uciekamy, tak? Czasami na przykład, nie wiem, obrazisz się na żonę, prawda? Ale nie powiesz dlaczego. O co ci chodzi? Czego ty się nie odzywasz? Dobra, nie chcę rozmawiać, tak? Cisza, pójdziesz sobie do garażu i tyle i nie powiesz. No to tak samo w dwie strony, prawda? Że i czasami ona by chciała, żebyśmy my się domyślili, ale i tak samo w drugą stronę, że my też nie powiemy, dlaczego się zdenerwowałem, dlaczego jestem zagniewany, dlaczego się nie odzywam, że my też często w sobie trzymamy. A właśnie chodzi o to, żebyśmy potrafili powiedzieć, żeby ta druga strona wiedziała. Aha, czyli jak tak robię, to go to denerwuje, więc tak nie mogę robić. Ale niektórzy też wykorzystują to, że jak chcą zdenerwować swoją żonę, to właśnie wiedzą, co denerwuje, to będą specjalnie, tak, to robili, więc tak też nie wolno tego wykorzystywać. Kolejną sprawą ważną w małżeństwie jest współżycie małżeńskie. I to też są naprawdę przeróżne podejścia. Generalnie można powiedzieć, że chyba po to jest małżeństwo, tak? Bo czasami są takie skrajne sytuacje, że na przykład mąż albo żona mówi nie, nie wolno, tak, nie wolno, trzeba się modlić na przykład, nie? Nie, po to jest przecież małżeństwo. Po to, żeby też zaradzać naszej takiej pożądliwości. Więc współżycie w małżeństwie jest dobre. Po to Pan Bóg dał małżeństwo, żebyśmy właśnie się rozmnażali, żebyśmy mieli potomstwo i żebyśmy też przez to wchodzili w taką jedność małżeńską. Czyli w małżeństwie tak, jeżeli to nie jest jakieś wyuzdane, zezwierzęcone, pomijając antykoncepcję i tak dalej, prawda, wyrzucając to wszystko, takie współżycie, które też jest połączone z miłością, w małżeństwie jest dobre. Ale teraz, na przykład, jeżeli kobieta powie tak, jeżeli mąż na przykład mówi, tylko żeby się dziecko nie poczęło, tak? Na przykład macie tam ileś tam dzieci i na przykład jest taki strach, żeby tylko się nie poczęło. Że nie może być współżycia wtedy, kiedy żona na przykład jedna strona boi się albo mówi, żeby się tylko nie poczęło. Mąż jest, facet jest od tego, żeby powiedzieć, żono, ty się nie bój. Jeżeli się pocznie, to ja zrobię wszystko, żebyśmy mieli pieniądze, żeby to dziecko wychowało się. Wychowamy, damy sobie radę. Ty się nie bój, tak? Żeby zabrać lęk, bo czasami tak właśnie, później tak niektórzy narzekają, że albo żona nie chce współżyć i tak dalej, ucieka, boli ją głowa i tak dalej, prawda? Dlaczego? Bo się czegoś boi zazwyczaj. Czego? Na przykład tego właśnie, że się pocznie dziecko, więc jako mężczyzna trzeba powiedzieć tak, ja wszystko zrobię, żeby to dziecko miało byt, miało po prostu, mogło się dobrze wychować, ja pracuję, ja utrzymam tą rodzinę, ty się nie bój, ty się nie bój. Kolejna rzecz to są też takie okoliczności. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz też mówi na przykład, że czasami takie kobiet podejście jest takie nielogiczne, tak? Powiedzmy, że jesteście na 50. piętrze w jakimś apartamencie i są odsłonięte okna, prawda? I za wami tylko widok po prostu na niebo. Wiadomo, że na 50. piętrze nikt tam nie może podglądać i tak dalej. Ale żona powie na przykład tak, ja się boję, że tutaj ktoś zaraz zajrzy przez to okno i nas będzie podglądał, tak? No to ty możesz tłumaczyć, przestań, głupia, tak? 50. piętro, kto tutaj będzie nas podglądał? No nie ma opcji. Nie, właśnie, że ja chcę zabrać jej ten lęk. Jeżeli ona tego się lęka, to ja mam zrobić wszystko, żeby ona się nie lękała, tak? Więc wtedy zasłaniam na przykład żaluzję. Ale w domu to mogą być inne sytuacje. Boję się, że nie wiem, że dziecko przyjdzie. Boję się, że tamto, tak? Ja mam zabrać od niej te wszystkie jakby lęki, strachy, żeby to było bez lęku i bez strachu. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz chyba też mówi na przykład, że też to są takie tak sprawy, ale no chociażby te takie weneryczne różne choroby, że na przykład, że ktoś tam się nie myje, nie dba o siebie, prawda, później współżycie, później są jakieś tam różne choroby, podrażnienia i tak dalej. Że to też jest ważne. Więc ja chcę po prostu zabrać te wszystkie lęki, wszelkie strachy, które mogłyby po prostu jakoś tą sferę piękną obrzydzać. Kolejną sprawą jest też taka, że my często w tej sferze kierujemy się pornografią, że to jakby, że napatrzymy się, ktoś się napatrzył w jakichś tam, nie wiem, filmach czy gdzieś tam, jakieś tam różne tam, powiedzmy, wygibasy i później by chciał z żoną coś takiego robić. Że tutaj na przykład pan Jacek Pulikowski mówi, że na przykład taką prowodyrką w tych sprawach powinna być zawsze żona. Że mąż to zawsze się spełni, że mąż po prostu jakby zawsze, tak, dojdzie do tego szczytu, że mąż zawsze będzie szczęśliwy jakby z tego i tak dalej. Żona nie zawsze. Dlatego to żona powinna prowadzić męża. To żona powinna być tą prowodyrką, powiedzieć tutaj mnie dotknij, tak, tu mnie pogłasz, tu mnie przytul, tu mnie pocałuj, tutaj tak za mocno mnie przytulasz, tutaj za lekko i tak dalej. Więc jakby, że to tak, żebyśmy my nie byli też fałszywych tych obrazów sobie nie budowali na podstawie pornografii, gdzie tam jest wszystko fałszywe, wszystko zmyślone, wszystko zrobione tylko dla pieniędzy, po prostu odłączone od miłości, prawda? Jest tylko nastawienie na taką, powiedzmy, jakąś przyjemność, gdzie to jest wyuzdane. I tak nie może być tak w naszym życiu, że w naszym życiu ma być to połączone właśnie z taką miłością, z wzajemnym szacunkiem. I wtedy, kiedy tak jest, to też żona nie powinna odmawiać. To jest też jeden z takich obowiązków małżeńskich, że żona nie powinna odmawiać współżycia, czy też mąż, tak, z tej strony to działa. Więc właśnie kilka takich spraw dotyczących małżeństwa, które gdzieś tam mi przyszło na myśl, właśnie postarajmy się właśnie to przemyśleć i właśnie niech takie zdanie w nas pracuje, co ja mogę zrobić, żeby mojej żonie, mojej rodzinie ze mną się żyło lepiej. Żeby im ze mną żyło się lepiej. Właśnie po to przychodzimy, żeby Pan Bóg nam w tym dopomógł. Wiadomo, że zawsze do tanga trzeba dwojga. Do tanga trzeba dwojga. Często tak jest, że przychodzi mężczyzna i mówi na swoją żonę. Później przyjdzie żona, nawet z tego samego małżeństwa, i powie na mężczyznę. I tak nie wiadomo w sumie, kto tam ma rację, kto tu jest dobry, kto tu jest zły i tak dalej. Więc właśnie my najpierw zawsze chcemy zaczynać od siebie i patrzeć, co ja mogę zrobić, żeby w tej naszej rodzinie było lepiej, żeby nam się żyło lepiej w tej rodzinie, żebyśmy byli szczęśliwi. Miejcie wiarę, że naprawdę każde małżeństwo jest do ocalenia, że naprawdę każde małżeństwo można ocalić, że każde małżeństwo można po prostu tak uszczęśliwić, że w małżeństwie naprawdę można być szczęśliwym. Nie tylko, że wytrwać, tak, jakoś tam lepiej, gorzej, tak, ale wytrwać, aby tylko wytrwać. Nie, że w małżeństwie naprawdę można być szczęśliwym. Mieć już 70, 80 lat, jeszcze oboje żyją i są nawzajem naprawdę szczęśliwi. I właśnie naprawdę jest to możliwe. Dlatego miejmy właśnie wiarę, że małżeństwo, że nasza rodzina może być naprawdę piękna. I właśnie z jednej strony chcemy o to się modlić, ale z drugiej strony też podejmować konkretne kroki, konkretne działania. Amen.